Mówi Paryż Radio France International, wtorek 12 sierpnia z paryskiego domu radia. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szubą studia technicznego realizująca audycję Luciana Radut i technik Julien Leng. Zapraszamy na godzinną audycję, w której programie usłyszymy dziennik, w którego przygotowaniu wspomogła mnie Sylwia Gips. Przegląd prasy na cztery ręce pióra Piotra Rosochowicza i Katarzyny Zawickiej. Sylwia Gips powróci w komentarzu europejskim. W części magazynowej naszej audycji paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rygera oraz letnie powtórki magazynu jazzowego Katarzyny Zawickiej, dziś o wydanej w tym sezonie płycie Didier Lockwooda for Stefan w hołdzie dla Stefana Rapelliego i magazynu Polska we Francji Anny Bernhardt, w którym przypomnimy tegoroczne spotkanie na paryskiej Sorbonie wokół tematu wolnej kultury w polskich wydawnictwach podziemnych lat 70. i 80. Zaczynamy od wydarzeń dnia. Wstrzymanie działań rosyjskich to informacja ważna, ale niewystarczająca, powiedział sekretarz generalny NATO. Sarkozy proponuje powrót do sytuacji sprzed konfliktu. Miedwiediew powitał z zadowoleniem europejski plan rozwiązania konfliktu. Kolejna przegrana francuskiej pływaczki Laure Manoudou w Pekinie. Otylia Jędrzejczak przeszła do finału na 200 metrów stylem motylkowym. Premier Tusk wyraził optymizm w polsko-amerykańskich negocjacjach na temat tarczy antyrakietowej. Prezydent Nicolas Sarkozy kontynuował we wtorek rozmowy na Kremlu w sprawie wstrzymania działań wojennych w Gruzji. Francuski prezydent przebywa w Moskwie z tytułu swego przewodnictwa w Unii Europejskiej. O wysiłkach Unii na rzecz zakończenia konfliktu powie szerzej w komentarzu europejskim Sylwia Gips. Czekamy na rzeczywiste przerwanie ognia w terenie, powiedział Sarkozy na konferencji prasowej zorganizowanej po rozmowie z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. Biały Dom ze swej strony poinformował, że sprawdza zgodność deklaracji rosyjskich z sytuacją w terenie. Po południu Moskwa oskarżała Tbilisi o kontynuowanie ostrzału artyleryjskiego. Jesteśmy zgodni co do nienaruszalności terytorialnej Gruzji. Prezydent Miedwiediew zapewnił mnie, że Rosjanie nie zamierzają tam pozostać, powiedział Nicolas Sarkozy. Plan Sarkozy'ego przewiduje powrót do sytuacji sprzed konfliktu oraz wprowadzenie międzynarodowych sił rozjemczych. Czy będą to siły europejskie, natowskie czy OBWE? Zdaniem strony francuskiej dyskutowanie nad ich składem jest w tym momencie przedwczesne. Prezydent Miedwiediew powitał ze swej strony z zadowoleniem europejski plan rozwiązania konfliktu, uznając, że daje on środki na rozwiązanie tego problemu. Po spotkaniu Sarkozy'ego z Miedwiediewem do rozmowy dołączył premier Putin, po czym wszyscy trzej udali się na obiad, którego to punktu nie przewidywał program wizyty francuskiego prezydenta. Konferencja prasowa odbyła się po południu. Nicolas Sarkozy miał wieczorem polecieć do Tbilisi na spotkanie z prezydentem Saakaszwili. Dodajmy, że prezydent Osetii Południowej Edward Kojkoty po raz kolejny wyraził wolę połączenia swego kraju z Osetią Północną, wchodzącą w skład Rosji. Tymczasem Gruzja zapowiedziała, że opuszcza wspólnotę niepodległych państw.
Prezydent Gruzji Michail Saakaszwili powiedział podczas wiecu przed siedzibą parlamentu w Tbilisi, że Gruzja wycofuje się ostatecznie ze wspólnoty niepodległych państw i proponuje, by pozostałe kraje też opuściły tę organizację kierowaną przez Rosję. Wiadomość została podana przez rosyjskie agencje prasowe. Do wspólnoty niepodległych państw, którą Rosja założyła w 1991 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego, należą wszystkie były republiki sowieckie, za wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii. Siły rozjemcze w Osetii Południowej, złożone z Rosjan, Gruzinów i Osetyjczyków, działały w ramach współpracy wojskowej WNP, którą Moskwa usiłowała sterować.
Ambasadorzy 26 krajów członkowskich NATO potępili na spotkaniu w Brukseli użycie, cytuję, niewspółmiernej i przesadnej siły przez armię rosyjską w jej kontrofensywie przeciwko siłom gruzińskim. Z tego względu wstrzymanie ognia i natychmiastowe przerwanie działań bojowych jest tak ważne, oświadczyli ambasadorzy NATO.
Przedmiotem ich szczególnej troski jest sytuacja ludności cywilnej, ale zasadniczą wagę ma wycofanie wojsk przez obie strony i zawieszenie broni w terenie. Informacje te przekazał agencji France Presse przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w NATO Kurt Volker. Sam sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoopscheffer, powiedział podczas konferencji prasowej, że przerwanie rosyjskiej ofensywy w Gruzji jest krokiem ważnym, ale niedostatecznym. Spotkanie ambasadorów w Brukseli odbyło się z udziałem przedstawiciela Gruzji, który zamierzał wystąpić do NATO o pomoc wojskową, co Litwa ze swej strony zamierzała poprzeć. Ambasadorzy NATO postanowili natomiast odłożyć na później spotkanie z Rosją na temat konfliktu z Gruzją, którego domagały się władze rosyjskie. Nie możemy współdziałać z Rosją, jak gdyby nigdy nic, skoro jest ona zaangażowana w otwarty konflikt na terytorium partnera NATO, powiedział ambasador USA w Pakcie Północnoatlantyckim.
Dodajmy, że prokurator Międzynarodowego Trybunału Haskiego, Luis Moreno Ocampo, nie wyklucza wszczęcia dochodzenia wstępnego na temat ewentualnych zbrodni wojennych popełnionych na ludności cywilnej podczas starć rosyjskich z gruzińskimi, sił rosyjskich z gruzińskimi. Holender Stan Storymans to kolejny dziennikarz zabity w tym konflikcie. Storymans pracował jako kamerzysta dla telewizji RTL News. Zabity został w bombardowaniu przez Rosjan miasta Gori. Holenderski MSZ domaga się wyjaśnienia okoliczności śmierci swego korespondenta. Z kolei we wtorek rano na głównym placu w Gori zginął gruziński dziennikarz i jego kierowca. Zostali śmiertelnie ranni odłamkami pocisku. Ich śmierć zwiększyła do 5 liczbę dziennikarzy zabitych w Gruzji. W niedzielę Grigor Chichladze i Aleksandr Klimczuk zginęli od strzałów milicji osetyjskiej. Pierwszy pracował dla rosyjskiego wydania Newsweeka oraz był korespondentem Radio France International. Drugi był fotografem z ramienia agencji ITAR TASS. Brytyjski koncern naftowy BP zamknął ze względów bezpieczeństwa eksploatowany przez siebie rurociąg Baku Supsa i gazociąg Kaukaz Południowy. Przypomnijmy, że od zeszłego tygodnia nie pracuje eksploatowany przez BP rurociąg BTC Baku Tbilisi Ceyhan. Ten ostatni jest naprawiany po akcji sabotażowej dokonanej przez separatystów kurdyjskich, poinformował rzecznik brytyjskiego koncernu, który dodał, że brak informacji potwierdzających wcześniejsze doniesienia gruzińskie o zbombardowaniu rurociągu BTC przez lotnictwo rosyjskie. Tu Paryż RFI. Na igrzyskach w Pekinie francuska pływaczka Laure Manoudou przeżywa swoje Waterloo po katastrofalnym ostatnim miejscu na dystansie 400 metrów stylem dowolnym. Dziś przegrała w finale na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, przebywając na metę 7. W pierwszym odruchu była mistrzyni zamierzała wycofać się z rozgrywek, potem jej bliscy i trener przekonali ją, by została. Natomiast polska pływaczka Otylia Jędrzejczak awansowała do półfinału wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym. Uzyskała swój najlepszy w tym roku wynik, 2 minuty 6 sekund 91 i do kolejnej rundy przeszła z 5. rezultatem. Odpadła natomiast Agnieszka Radwańska, która przegrała w drugiej rundzie olimpijskiego turnieju tenisowego z Włoszką Francesco Schiavone 6-3, 7-6. Tu Paryż RFI. Polski premier Donald Tusk wyraził optymizm w polsko-amerykańskich negocjacjach na temat projektu tarczy antyrakietowej. Nie mogę jeszcze ogłosić sukcesu w rozmowach, lecz informacje, które do nas dotarły za sprawą naszych dyplomatów, napawają optymizmem. Wydaje się, że są na dobrej drodze, powiedział polski premier. Zdaniem Tuska ostatnie wydarzenia w Gruzji wsparły argumenty polskiej strony. Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Piotr Rosochowicz i Katarzyna Zawicka.
Przegląd prasy francuskiej.
Konflikt na Kaukazie i Igrzyska Olimpijskie zmieniają się tak szybko, że prasie trudno nadążyć. Oba te tematy nadal znajdują się na pierwszych stronach francuskich gazet. Francuska ofensywa dyplomatyczna ma zapobiec zaognieniu sytuacji na Kaukazie, czytamy w czołówkach Le Figaro. Czego chce Rosja? Zapytuje Libération. Laure Manoudou, trafiona, zatopiona, tytułuje jeden ze swych artykułów L'Équipe, pisząc o nieudanym występie francuskiej pływaczki. My zaś w dzisiejszym przeglądzie prasy zajmijmy się wizytą we Francji Dalai Lamy. Piszą o niej wszystkie gazety, a najwięcej katolicka La Croix, publikując na pierwszej stronie duże zdjęcie duchowego przywódcy Tybetańczyków, ciepło pozdrawiającego jednego z buddyjskich mnichów w podparyskiej miejscowości Veneux-les-Sablons. Philippe Bavarel w Aujourd'hui en France informuje, że Dalai Lama rozpoczyna we Francji budzącą wiele polemik wizytę. Zdecydowany przeciwnik wszelkiej przemocy, skromnie ze złożonymi dłońmi opuścił w poniedziałek rano podparyskie lotnisko Roissy Charles de Gaulle, przylatując z New Delhi. Witała go jedynie mała grupka zwolenników. Ten wielki przywódca światowy wsiadł do niebieskiego Citroena i odjechał, aby odpocząć. Ma przecież 73 lata. We wtorek odwiedza największą pagodę w Europie, Hang Anh w Evry. To tam właśnie ma zwrócić się do 1500 zwolenników przed olbrzymim posągiem Buddy. Jest to już 10. wizyta Dalai Lamy we Francji. Ma ona charakter czysto religijny. Wbrew temu, czego można było oczekiwać, Dalai Lama nie zostanie przyjęty przez prezydenta Nicolasa Sarkoziego, który, podkreśla gazeta, wziął jednak udział w otwarciu kontrowersyjnych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Dalai Lama spotyka się jedynie z żoną prezydenta, Carlą Bruni Sarkozy, podczas uroczystości inauguracji pagody buddyjskiej w miejscowości Lodève w departamencie Hérault. Jak powiedział rzecznik Dalai Lamy we Francji, jednocześnie jego tłumacz Mathieu Ricard, spotkanie z prezydentem Sarkozym w chwili obecnej stanowiłoby prowokację wobec władz chińskich, które mogłyby znacznie usztywnić swe stanowisko wobec Tybetańczyków. W środę w paryskim hotelu Georges V odbędzie się konferencja prasowa Dalai Lamy. Symbolicznie o kilka kroków od budynku ambasady HRL we Francji. Związane z kołami ekonomicznymi Les Echos przypominają, że obecna wizyta Dalai Lamy we Francji odbywa się w bardzo niezręcznym dla władz francuskich momencie. Sarkozy nie spotyka się z nim pomimo faktu, że na uroczystość składania życzeń noworocznych po raz pierwszy zaprosił do Pałacu Elizejskiego także przedstawicieli ruchu buddyjskiego, obok katolików, protestantów, muzułmanów, Żydów i prawosławnych. Wody w usta nabrał także cały rząd francuski. Obserwatorzy i tzw. zbliżone koła przypuszczają jednak, że w uroczystości w Lodève 22 sierpnia udział weźmie obok Carli Bruni także francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Francuska Partia Socjalistyczna oskarża głosem François Hollande'a rządzącą partię UMP i samego Sarkozy'ego o hipokryzję. Nicolas Sarkozy próbuje ukryć wielkie niepowodzenie swej eskapady do Pekinu w sposób pseudodyplomatyczny, zlecając misję spotkania Dalai Lamy swej małżonce. Libération przypomina, że podczas swego pobytu we Francji Dalai Lama na dłuższy czas zatrzyma się jedynie w Nantes, gdzie w tamtejszej sali Zenit wygłosi szereg wykładów. Na konferencję te sprzedawane były bilety wstępu. Pomimo faktu, że jeden kosztował aż 175 euro, wszystkie 6 tysięcy wejściówek poszło jak świeże bułeczki i na publiczne konferencje Dalai Lamy we Francji już się dostać nie można. Na zakończenie dzisiejszego przeglądu prasy informacja z Le Figaro o tym, że skrajnie prawicowy Front Narodowy znalazł nabywcę na budynek swej siedziby głównej w podparyskim Saint-Cloud. Kupił go Uniwersytet Szanghaju. 5200 metrów kwadratowych francuscy nacjonaliści sprzedali za sumę około 15 milionów euro. Przyczyną tego kroku jest fakt, że Front Narodowy Jean-Marie Le Pena zadłużył się podczas ostatniej kampanii wyborczej na ponad 8 milionów euro. Jako że nie uzyskał wymaganych 5% głosów, wszystkie te pieniądze musi co do grosza, raczej eurocenta, zwrócić.
Koniec iluzji tytułuje swój artykuł redakcyjny popołudniowy Le Monde. Mowa o iluzjach, które stworzył prezydent Bush. 5 miesięcy przed zakończeniem mandatu prezydent Stanów Zjednoczonych miał nadzieję, że będzie mógł w spokoju raczyć się igrzyskami olimpijskimi. A tymczasem podczas kiedy on zabawiał się graniem w siatkówkę plażową z reprezentantkami USA, jego przyjaciółka Gruzja została zgnieciona przez Rosję. Zaraz po powrocie do Waszyngtonu zaostrzył on ton w stosunku do Rosji, mówiąc, że jej akcja jest nie do przyjęcia w XXI wieku. Musi jednak zdawać sobie sprawę, że jego samego dopadły tu konsekwencje własnej polityki, w wyniku której Gruzja została wydana na pastwę Rosji. Według władz amerykańskich Gruzja wraz z Ukrainą były najlepszymi uczennicami demokratyzacji. Rewolucja Róż niemało zawdzięczała organizacjom pozarządowym i fundacjom finansowanym przez Waszyngton. Młody adwokat wykształcony w Nowym Jorku, Michail Saakaszwili, kiedy został prezydentem Gruzji, działał zawsze zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez administrację Busha. Wysłał swoje oddziały do Iraku. Proponował swe terytorium do rozlokowania elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Zaatakowany przez Rosję nie omieszkał tego przypomnieć, mówiąc, że nie chodzi o Gruzję, chodzi o Amerykę i jej wartości. Neokonserwatyści oczekują od Busha jakiegoś znaczącego działania, a Europejczykom zarzucają, że w kwietniu odmówili przedstawienia Gruzji planu akcji wstąpienia do NATO, nie pozostawiając Rosji żadnych wątpliwości co do słabości jej sąsiada. Wojna w Gruzji jest kolejnym ciosem wymierzonym w to, co miało stanowić główny punkt zainteresowania w czasie drugiego mandatu Busha. Freedom Agenda, przedstawiana jako priorytet po objęciu przez niego po raz drugi funkcji prezydenta w 2004 roku, pozostanie być może tylko wielką iluzją.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Środa 13 sierpnia mają się zebrać w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych 27 państw członkowskich. Będą się starali zająć wspólne stanowisko w sprawie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Nie będzie to łatwe, przewiduje agencja France Presse. Dyskusja będzie się toczyła między zwolennikami ostrego kursu wobec Rosji, a zwolennikami linii polubownej. Ci ostatni, AFP wymienia Belgię i Włochy, nie chcą antyrosyjskiego frontu. Byłby to błąd, powiedział belgijski minister spraw zagranicznych Karel de Gucht. Natomiast Polska, Litwa, Łotwa i Estonia oraz Szwecja są innego zdania. Szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt powiedział, że wcześniej czy później Rosja powinna zapłacić wysoką cenę za ofensywę wojskową przeciwko wojskom gruzińskim. Bildt uznał, że Moskwa chce się zemścić na małym kraju, który wybrał drogę, której Rosja nie aprobuje. Prezydent Polski Lech Kaczyński potępił wraz z prezydentami krajów bałtyckich imperialistyczną politykę Rosji. Posiedzeniu unijnych szefów dyplomacji w Brukseli będzie przewodniczył francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, który krąży między Gruzją, Osetią Południową i Północną. Szef francuskiej dyplomacji dość sceptycznie potraktował pytanie dziennikarza Radio France International na temat roli Unii Europejskiej. Powiedział, że będzie się starał przekonać swych kolegów na środowym posiedzeniu w Brukseli.
Mam nadzieję, że uda się uzyskać aprobatę dla naszych starań o odegranie jakiejś roli. Europie trudno będzie nic nie zrobić w takiej sytuacji. I tak zarzuca jej się, że jest daleko, że jest biurokratyczna. Wojna wybuchła tuż pod naszymi drzwiami, wojna mordercza, brutalna, której celem są cywile. To oni giną teraz, nie wojskowi. Musimy więc interweniować w sposób jak najłagodniejszy i jak najskuteczniejszy. Nie trzeba się włączać do wojny. Nikomu nic takiego nie przychodzi. Chodzi do głowy, ale trzeba coś zrobić.
Faut pas faire la guerre. Bien entendu, nous n'y songeons pas une seconde, mais il faut faire quelque chose.
W czteropunktowym planie pokojowym Unii Europejskiej przedstawionym Gruzji i Rosji przez francuskich polityków mowa o międzynarodowej pomocy dla utrzymania pokoju. Można to zrozumieć jako plan wysłania pokojowej misji Unii Europejskiej do Gruzji i Osetii Południowej, o którym mowa nie od dziś. W tej kwestii Francja i Polska zgadzają się całkowicie. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział 10 sierpnia, że Unia Europejska jest gotowa do odegrania misji stabilizacyjnej na południowym Kaukazie. Takie sygnały otrzymał ze strony prezydencji francuskiej i niemieckiego MSZ-u. Prezydent Lech Kaczyński powiedział przed odlotem do Tbilisi, że zatwierdzi ewentualną decyzję rządu o wysłaniu polskich żołnierzy z misją stabilizacyjną do Osetii Południowej i Abchazji. Francja kontynuuje tymczasem pomoc dla cywilnych ofiar konfliktu. Drugi samolot z lekami odleciał we wtorek do Gruzji. Na jego pokładzie mają wrócić z Tbilisi Francuzi i inni obywatele Unii Europejskiej, którzy będą tego sobie życzyli. Bułgaria chce udostępnić port Burgas nad Morzem Czarnym jako ośrodek koordynacji unijnej pomocy humanitarnej dla Gruzji. Parlament Europejski przebywa wprawdzie na wakacjach, ale przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Jacek Sariusz-Wolski i jego kolega Karl von Wogau, stojący na czele Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, wypowiedzieli się za wysłaniem na Kaukaz unijnej misji pokojowej i wezwali do zapewnienia pomocy ludności cywilnej.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Owidiusz nazywał swoje przemiany, czyli metamorfozy, mianem carmen perpetuum, co można przełożyć jako urzeczenie wieczyste, gdyż pierwotnie słowo carmen miało taki właśnie sens. Pieśni przemiany, pieśni zwiastujące wielkie tajemnice, których nie trzeba traktować tylko i wyłącznie jako fabułek, opowiadań o... W tych pieśniach niezmiennego urzeczenia tkwi niezmienna moc, moc zapominana, moc odpychana, ale moc rzeczywiście obecna. Pieśni przemiany żyją i oddziałują niekiedy, rzadko, coraz rzadziej, ale jednak na ludzi tak, że zmieniają ich życie. Wiesław Juszczak w kolejnym fragmencie swego wielkiego dzieła o realności bogów, zatytułowanego Moce podziemnego świata, pisał o urzeczeniu wieczystym jako o słowie, którego znaczenie przerasta nas, nie daje się podzielić, lecz otwiera się w jakimś trudnym do ogarnięcia ciągu, niby strumień o zmiennym korycie i niezliczonych rozgałęzieniach, jak to się dzieje we wszystkich językach starych. Poddajemy się urzeczeniu wieczystemu, starym pieśniom, tajemnym brzmieniom, nawet jeśli nie rozumiemy poszczególnych znaczeń, bo znaczenia płyną w strumieniu. Trwamy więc zrazu poddając się temu, napisał Wiesław Juszczak, co nas przerasta, biorąc język za rzecz równie zagadkową jak to, co wyraża. Godzimy się z pokorą, z niedostępnością tajemnicy pochodzenia i bycia tego, co jest, bo uznajemy wyższość tego daru. Mowa pierwsza jest bardziej odczuwana niż jasna. Maritain, cytowany przez Juszczaka, mówił o blasku formy i o tajemnicy, która jest tam, gdzie jest więcej do poznania niż to, co dane naszemu rozumieniu. Wiesław Juszczak przywołał też Tolkiena i fragment Władcy Pierścieni, w którym Frodo słucha pieśni elfów w Rivendell. Skoro zaczął słuchać, od razu piękna melodia i wplecione w nią słowa oczarowały go, choć niewiele rozumiał z mowy elfów. Miał wrażenie, że słowa wcielają się w żywe postacie, że otwierają się przed nim wizje dalekich krajów i pięknych rzeczy, nieznanych dotąd nawet w marzeniu. Blask ognia zmienił się w złotą mgłę, rozsnutą nad morzem piany, falującym u granic świata. W barze było prawie pusto, bo w tym barze jest prawie zawsze pusto, a przynajmniej tak wydaje się oku przywykłemu do zwykłego widzenia. Bar jest w Piątce, w piątej dzielnicy miasta Paryża, w takim kącie piątej dzielnicy, że nie każdy potrafi do niego trafić. Prawdę powiedziawszy, niewielu osobom sztuka się to udaje, bo sztuka owa, jak każda wielka sztuka, wymaga poświęceń, silnej woli, odporności na ból i zdrowej wątroby. Mnie się sztuka trafienia udała, choć przyznać muszę, że do baru łatwiej trafić niż zakład opuścić. Zapadał wieczór po dniu sierpniowym, zimnym, mokrym i wiecznym. Poczułem nad sobą obecność, uniosłem głowę z nad państwa Platona i obalże nie krzyknąłem ze zgrozy. Patrzyła na mnie kukła. W pierwszej chwili nie wiedziałem, że to kukła, nie spodziewałem się kukły, spodziewałem się ludzkiej twarzy, spodziewałem się innego spotkania, a tu maska. Zamiast oczu perły dwie, zamiast nosa guzik, zamiast uszu dziuple. To była kukła z drewna, rodzaj drąga, kłody, prymitywnego świątka, który Grecy zwali ksanoonem, by mógł spaść z nieba z deszczem albo zupełnie osobno. Nie krzyknąłem, lecz podskoczyłem w tył i w górę. Za kukły wychyliła się gęba S, uwielbiającego wycinać głupie dowcipy, ale za to dobrze znającego Grekę. S znalazł dojście do baru już dawno, niedawno zaś znalazł kukłę. Kukłę ktoś schował w krzakach na pobliskim skwerze Scypiona. To drewniana Artemida. Chodzę z nią wszędzie. Mówię do niej i nasłuchuję, co ona do mnie mówi. Lepiej mi lżej na duszy, od kiedy z nią chodzę. Zaciskam na niej palce, wtedy odstępują zmory, wyszeptał S najwyraźniej w uniesieniu, jeśli nie w pomieszaniu. Natychmiast zamówiłem 3 podwójne skocze bez lodu. Dla Artemidy, dla S i dla siebie. S albo grał, albo prowokował, albo mnie sprawdzał. Egzaminował z mitów. To przecież Orestes, zabiwszy matkę, wykradł drewniany posąg Artemidy z jej sanktuarium w krainie Taurów i długo z nim wędrował, nosząc go kurczowo w zaciskanych rękach, kiedy czuł, że nadciąga szaleństwo i mąci mu się umysł. Pewnego dnia Orestes spróbował żyć bez posągu i ukrył go w gęstych trzcinach nad rzeką Eurotas. Artemida tkwiła w trzcinach latami, aż wreszcie odkryli ją przypadkiem dwaj Spartanie królewskiego rodu. Perły zajaśniały, Spartan ogarnęło przerażenie, bo nie wiedzieli, na co patrzą. Piliśmy whisky. S zaciskał dłonie na drewnianym brzuchu bogini. Pojąłem, że S realnie odpędza Erynię.
Media. Stefan Rieger.
Dlaczego uważacie, że świat stał się niebezpieczny? Czemu przekaz wielokrotnie powtarzany oceniamy bardziej pozytywnie? Dlaczego chcecie kupić drogi samochód po obejrzeniu dokumentu o wypadkach drogowych? Czemu stresujące informacje skłaniają was do radykalizacji poglądów politycznych? Dlaczego nie wiecie, na kogo głosować po obejrzeniu polityków w programach rozrywkowych? Czemu jemy więcej chipsów, oglądając taki film jak Seven? Dlaczego tyjecie, oglądając programy o odchudzaniu? Czemu nie umiecie zgasić telewizora? Na te i jeszcze ponad setkę innych pytań odpowiada Sébastien Boller w pouczającej książeczce 150 małych eksperymentów z psychologii mediów. Sébastien Boller jest specjalistą od neurobiologii, ale z pasją oddaje się też publicystyce w piśmie Mózg i Psycho. Przez parę lat demaskował nadto z dużym wdziękiem medialne przekręty w jedynym programie telewizyjnym poświęconym tego rodzaju walce o higienę umysłu, jakim był Arrêt sur Image Daniela Schneidermana, zrzuconym zresztą z anteny publicznej przed rokiem za wścibskość i kalanie własnego gniazda, lecz sączącym odtąd jad w internecie. Sprzedajemy Coca-Coli czas dyspozycyjności mózgu. Tak przed paroma laty włożył swe cyniczne credo Patrick Lelay, szef największej w Europie telewizji komercyjnej TF1, wyjaśniając strategię bez ogródek, choć nieco innymi słowami. Chodzi o to, aby odpowiednimi programami musztki rozmiękczyć i zrelaksować, tak by chłonęły reklamę. Najlepiej bezwiednie. Większość rzeczy chłoniemy bezwiednie. Dziecko, które mózg ma nieskończenie dyspozycyjny i plastyczny, wchłania wszelkie sygnały płynące z otoczenia, najsilniej zresztą pozawerbalne. Znacznie mniej wychowujemy nasze dzieci świadomie, gadaniną i pouczaniem, niż nieświadomie, naszą postawą, emocjami, zachowaniem. Nieustannie, zazwyczaj o tym nie wiedząc, manipulujemy i jesteśmy manipulowani przez obrazy, gesty, kontekst, montaż, rytm, kontrasty, tempo. Niektórzy jednak o tym wiedzą, gdyż manipulowanie jest ich zawodem. Specy od marketingu i reklamy, medialna elita, aktorzy biznesu i polityki wspierani przez ich doradców od komunikacji. Wiedzą, przynajmniej instynktownie, jeśli nie naukowo, jak działa nasz układ limbiczny, dyspozytornia emocji i jak poruszyć musztkiem gadzinowym. Dlatego byłoby dobrze, abyśmy też wiedzieli, jak poruszają, jak próbują kształtować nasze gusta i poglądy, wzbudzać sympatię, sterować nienawiścią. W tym właśnie próbuje nam pomóc Sébastien Boller, przechodząc do ćwiczeń praktycznych w psychologii mediów. Czy wiecie na przykład, że im szybciej czytamy jakąś informację, tym bardziej jesteśmy skłonni jej zawierzyć? Wyjaśnienie jest proste. Aby móc szybko przyswoić jakąś informację, nasz mózg musi wierzyć, że jest prawdziwa. W obliczu szybkiego strumienia wiadomości jesteśmy zatem naturalnie łatwowierni. Nic też dziwnego, że w reklamie stosuje się kawalkadę obrazów i frenetyczny montaż. Mogłoby się zdawać, że szybkość szkodzi pamięci. Liczne eksperymenty dowiodły, że ją przeciwnie stymuluje, mobilizując nasz mózg do pracy nieustannym bombardowaniem nowościami. Czy wiecie, że wystarczy coś podsuwać nam stale pod nos, abyśmy uwierzyli w tego czegoś dobrodziejstwa? Boller powołuje się na pracę psychologa Roberta Zająca, który w latach 60. opisał eksperymentalnie działanie owego efektu natarczywej ekspozycji. Różnym grupom badanych przedstawiano niezrozumiałe dla nich tureckie słowo, pytając, czy ma dla nich wydźwięk pozytywny czy negatywny. Otóż ci, którym podsunięto słowo pod nos 25 razy, mieli do nich pozytywny stosunek, a ci, którym podano je raz lub dwa razy, patrzyli nań bykiem. Czy wiecie, że ten sam tekst, zależnie od nałożonych nań emocji, oceniamy diametralnie różnie? Belgijscy psycholodzy dali posłuchać tej samej mowy dwóm grupom członków partii socjalistycznej. Jednej przedstawili mówcę jako lewicowca, drugiej jako prawicowca. Efekt był taki, że pierwsza grupa uznała przemówienie za logiczne i pełne mocnej argumentacji, a druga za czą gadaninę pełną przekłamań. Neurobiologia umie to wyjaśnić. Nasz mózg jest w stanie mobilizacji, gdy przemawia nasz lider, a wyłącza się częściowo, gdy kłapią dziobem jego oponenci. Chłoniemy to, co chcemy wesprzeć, chronimy się przed tym, co mogłoby zachwiać naszą miłością własną, zainwestowaną w to lub tamto. Czy wiecie, że największą w sumie krzywdę, nie licząc ofiar World Trade Center i paru innych zamachów, Bin Laden wyrządził drobnym złodziejaszkom, imigrantom i wszelkiej maści odszczepieńcom? Eksperymenty pod kierunkiem psychologa Petera Fischera pokazały, iż ci, którzy naczytali się lub napatrzyli na wyczyny terrorystów, domagają się wyższej kary dla złodziei rowerów czy samochodów. Psychoza na tle bezpieczeństwa wywołuje efekt nieprzejednania, nawet wobec czynów nie mających żadnego wspólnego mianownika z terroryzmem. Czy wiecie, czemu po obejrzeniu top modelek reklamujących swym wklęsłym brzuchem odchudzający krem lub dietę, względnie beztłuszczowy serek, rzucacie się łapczywie na czekoladę? Stres, upokorzenie, poczucie niższości i winy, że nie stajemy na wysokości zadania, wymagają natychmiastowej kompensacji. Mózg domaga się swej dozy naturalnych neuroleptyków typu endorfiny i adrenalina. Obrastamy tłuszczem, mając oczy wlepione w szkielet. Oczy otworzyć niełatwo. Większość z nas żyje w półśnie, półjawie, z nawpół przymkniętymi powiekami. Prawda bowiem oślepia, boli, nie mizdrzy się i nie stara się uwieść. Gdy jednak choć raz jej spojrzycie w oczy owej prawdzie wiecznie przybliżanej i korygowanej, nie pretendującej nigdy do absolutu, nie dacie się więcej nabrać, chyba że dobrowolnie, na zasadzie narkotyku, jak każdy inny.
RFI. Écoutez, apprendre, comprendre.
RFI, toute la diversité du monde.
RFI, Radio Świata. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Powróćmy raz jeszcze do Stefana Grappellego, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. A właściwie nie do samego mistrza, ale do kolejnego muzycznego hołdu oddanego mu tym razem przez Didier Locouda. To zresztą nie pierwszy jego hołd dla tego artysty, nic w tym zresztą dziwnego, bo Grappelli był jego mistrzem. Obydwaj muzycy grywali razem z dużą przyjemnością własną i publiczności. Młody Didier, bardzo młody, bo zaledwie 20-letni, spotkał Grappellego przy okazji festiwalu Nancy Jazz Pulsation w 1974 roku. Grappellemu spodobał się styl Locouda i zaprosił go do udziału w swojej europejskiej trasie. Dla młodego, zwłaszcza tak młodego muzyka, to nie lada gratka i znakomity początek kariery. Niektórzy nawet byli nieco rozczarowani jej rozwojem po tak błyskotliwym początku. Nowa płyta nosi tytuł For Stefan. Posłuchajmy na początek kompozycji Grappellego Vals du Passé.
Thank you.
Przy okazji wydania płyty redakcja francuska RFI przeprowadziła wywiad z Didier Lockwoodem. Informacje na temat nagrania mamy więc z pierwszej ręki. Lockwood opowiada, że w sprawie wyboru utworów do tej płyty zwrócił się do Jean-Philippe Viretta, kontrabasisty, który towarzyszył Stefanowi Grappellemu pod koniec jego kariery muzycznej. Znał zatem dobrze gust i upodobania mistrza. Powstała z tego długa płyta, na której znalazły się utwory skomponowane przez Grappellego, ale również wiele jego ulubionych tematów muzycznych, takich na przykład jak Night and Day. nad doborem muzyków również czuwał duch Grappellego. Jelokut chciał, żeby w nagraniu tej płyty wzięli udział przede wszystkim ci, którzy grali z mistrzem albo byli z nim w jakiś sposób związani. A ponieważ jest ich niemało, to i na okładce płyty widnieje cała plejada nazwisk. I to nie byle jakich nazwisk. Didi Bridgewater, Martial Solal, Marcela Zola, Daniel Humer, René Utreger, Birelli Lagren, André Ceccarelli, Patrice Caratini, Riccardo Delfra, Roman, Eric Lenini. Ojej, właściwie nie powinnam nawet zaczynać ich wymieniać, bo nazwisk jest blisko 30, a prawie wszystkie znane. No cóż, posłuchajmy na zakończenie jednego ze słynnych jazzowych standardów I'll Remember April.
Anna Bernhardt.
Wolny rynek kultury. Polskie wydawnictwa niezależne w latach 1977-1989. Pod takim tytułem na paryskiej Sorbonie odbył się 29 stycznia wieczór zorganizowany przez Ośrodek Cywilizacji Polskiej. Świetne wprowadzenie do tematu zrobiła profesor Brigitte Gauthier. Później zabrał głos Mirosław Chojecki, współzałożyciel wydawnictwa podziemnego Nowa, a na zakończenie Jean-Claude Famulicki, konserwator z biblioteki w Nanterre, opowiedział o wyjątkowych zbiorach polskich druków wydawanych poza oficjalnym obiegiem, zbiorach znajdujących się we Francji. Zapraszam Państwa na reportaż z tego wieczoru do budynku Sorbony w samym środku łacińskiej dzielnicy w Paryżu.
Dzisiejsze spotkanie na Sorbonie prowadziła pani Brigitte Gauthier, profesor na Uniwersytecie Lille 3. Skąd pomysł tego spotkania dzisiejszego?
Znaczy, doszłam do wniosku, że skoro akurat w Polsce uczciło się ostatnio 30. rocznicę właśnie powstania wydawnictw niezależnych, zależało mi na tym, żeby akurat to zjawisko, które istnieje właśnie w Francji, tak samo jak w Polsce, ponieważ posiadamy na przykład największe archiwum na Zachodzie takiego typu wydawnictw, akurat istnieje zapotrzebowanie, żeby akurat studenci nasi o tym się dowiedzieli, żeby oni mogli skorzystać z tego funduszu, który jest naprawdę bardzo bogaty. I myślałam, że akurat tutaj postać pana Chojeckiego, który jest oczywiście także dobrze znany tutaj na Cekwaną, ponieważ tutaj właśnie mieszkał i działał od jego czasu. Więc myślę, że akurat ta jego postać była dobrą ilustracją po prostu losa człowieka w systemie totalitarnym i oczywiście po prostu walki Polaków przeciwko temu systemowi za pomocą kultury, co jest motyw stały oczywiście kultury polskiej i historii polskiej, jak wiemy.
Podkreśliła pani 3 punkty.
Tak, akurat pierwszy punkt to był właśnie ten aspekt kultury, który jest szalenie ważny i który właśnie istnieje i jest związany z tym wydawnictwem, właśnie z tym zjawiskiem wydawnictw niezależnych. Drugi punkt, nie mniej istotny moim zdaniem, to jest tak zwana integracja społeczna, to znaczy to małe środowisko osób walczących ze sobą na początku był właśnie o tyle zintegrowany, i potrafił po prostu zdobyć kolejnych po prostu ludzi wokół siebie i tych kolejnych ludzi z różnych środowisk zresztą, bo zaczęło się od intelektualistów warszawskich i skończyło się po prostu na całej Polsce. To środowisko właściwie stało się po prostu jakby zdobył przewagę w życiu politycznym, kulturalnym w Polsce, więc to było istotne. Trzeci aspekt z kolei, który jest nie mniej istotny według mnie, który jest za mało poruszony i mimo wszystko w tych różnych tam ocenach i bilansach tego okresu, to jest ten aspekt ekonomiczny, ponieważ akurat ta samorządność, która była jakby leży u sercu tego ruchu, przekształciła się po prostu jakby mimochodem w pewien duch liberalny czy liberalizmu, i który jednak wyjaśnia dosyć dobrze także, jak w Polsce mogło dojść od początku lat 80. do końca lat 80. właściwie od tych teorii ekonomicznych na temat samorządu społecznego i przede wszystkim robotniczego, pracowniczego, do tego liberalizmu właśnie, który jest znany obecnie. Więc ten aspekt po prostu także, który działał i się rozwijał dzięki tym wydawnictwom, bo dzięki tej produkcji, dystrybucji po prostu, dzięki działaniu takiej prawdziwej firmy, jakie było wydawnictwo niezależne, jednak wyjaśnia w dużej mierze obecne też zmiany ekonomiczne.
Prawdziwym bohaterem wieczoru był przybyły z Polski Mirosław Chojecki. Zanim zabrał głos, Brigitte Gauthier przypomniała jego sylwetkę, posługując się cytatami znanych w Polsce osobistości, a także materiałami z archiwów ubeckich.
Był pan dzisiaj bohaterem wieczoru, czy ostatnio często przychodzi pan występować w takim charakterze?
No, w języku francuskim to po raz pierwszy w życiu w ogóle wystąpiłem. Natomiast publicznie, no, zdarza mi się dość często występować, głównie z tego oto powodu, że jestem prezesem takiego stowarzyszenia Wolnego Słowa, które grupuje ludzi, którzy w latach 70., 80. walczyli o wolne słowo.
Ale dzisiaj był pan bohaterem wieczoru, bo na Sorbonie był wykład poświęcony rocznicy. 30 lat temu zrodziła się Nowa.
No, nowa zrodziła się już dawniej, więcej niż 30 lat temu, bo no 31 z haczykiem, ale wydaje mi się, że nie, tu nie ma co się kłócić o tę datę, ona nie jest przecież istotna. Ważnym chyba jest, że w takim oto miejscu, jak no, jedna z najbardziej zasłużonych i najbardziej znanych na świecie uczelni, taki wieczór poświęcony wydawnictwom podziemnym, fenomenowi w ogóle w skali światowej, że taki wieczór został zorganizowany. I myślę, że tu jestem naprawdę pełen satysfakcji, że to właśnie tutaj, w Paryżu, w którym jednak kiedyś przeżyłem te 9 lat, takie spotkanie miało miejsce.
Czy zaczynając walkę z reżimem komunistycznym i mając w ręku tylko słowo drukowane, czy myślał pan naprawdę, że da się pokonać reżim w ten sposób?
Byłem przekonany, że żaden reżim nie będzie trwał w nieskończoność. Natomiast jeśli my tego nie zrobimy, jeżeli nasze pokolenie tego nie zrobi, pokolenie, którego rodzice byli wychowani w wolnym świecie, przecież w okresie międzywojennym, to kolejne pokolenia ludzi wychowanych już w systemie komunistycznym będą miały dużo trudniej ze zrzucaniem tego gorsetu komunistycznego. Nadto takim ważnym punktem, ważnym momentem w mojej decyzji o tym, żeby wdać się właśnie w walkę z komuną, był sierpień 68 roku, kiedy to usłyszałem w radio w Wolnej Europie, że kilku Rosjan wyszło na Plac Czerwony manifestować przeciw interwencji w Czechosłowacji. I pomyślałem sobie wówczas, jeżeli oni w Rosji mogli to zrobić, to dlaczego my w Polsce nie mielibyśmy się ostrzej przeciwstawiać komunie? Co prawda zajęło to jeszcze kilka lat, zanim, prawie 10, zanim tak naprawdę włączyłem się w działalność opozycyjną, ale to był taki moment przełomowy.
Odbiegliśmy daleko od Sorbony i wspomnień o nowej.
No tak, odbiegliśmy, ale tutaj ktoś obok gra pięknie na fortepianie. Ja myślę, że ten wieczór dzisiejszy to nie tylko dla mnie był wielkim przeżyciem. Był także wielkim przeżyciem dla kilkunastu osób, które tutaj były na tej sali, które lat temu 20 parę przecież starały się wspomagać tę opozycję w Polsce. Był tutaj Jacques Chalo, który nawet do więzienia trawił, szmuglując sprzęt poligraficzny. Był Fryderyk Danielczak, człowiek, który bardzo dużo zrobił akurat dla Gorzowa Wielkopolskiego, takiego małego miasta, a jednak myślę, że poza wszystkim innym takim sztafarzem, Sorbona i tak dalej, to dla mnie ważne były te spotkania z ludźmi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Thank you.
Nasza audycja kończy się. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenie dnia. Prezydent Miedwiediew powitał z zadowoleniem europejski plan rozwiązania konfliktów. Na Kremlu rozmawiał z nim prezydent Sarkozy jako przewodniczący Unii Europejskiej. I to na razie wszystko. Sytuacja z godziny na godzinę ulega zmianie. Żegnamy się serdecznie. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.